Wydawnictwo Lind & Company oraz wydawnictwo Oficynka przedstawiają Katarzyna Obodzińska, Esy Floresy. Czytają Kim Grgierzec i Łukasz Borkowski. Pamięci Emila.
Prolog. Nie bez znaczenia slogan "Życie usłane różami" oznacza dobrobyt. Kompozycje kwiatowe od zawsze stanowią dowód uznania, są symbolem wdzięczności. Z pewnością każdy pamięta popularną wróżbę polegającą na wyrywaniu płatków kwiatów i na przemiennym wypowiadaniu słów "kocha, nie kocha" w celu upewnienia się co do uczuć drugiej osoby. Wynik zależy od ostatniego wyrwanego płatka i słowa, na które wówczas padnie kolej. Wedle jednej ze ślubnych tradycji młoda para powinna zostać uhonorowana kwiatami podczas wyjścia z kościoła czy urzędu. Podobnie jak pozostałe dary Matki Natury, kwiaty symbolizują szczęście i płodność. Sypanie płatków w Boże Ciało jest wyrazem wdzięczności wiernych, którzy na tę okoliczność układają wielobarwne kobierce kwiatowe, znajdujące się na trasie procesji. Rośliny z bukietów trafiły na talerze. Jadalne kwiaty stanowią ujmującą dekorację, aromatyczną przyprawę, a coraz częściej główny składnik dania. Torty z kwiatów z białą czekoladą, kwiatowe galaretki, sałatka z nasturcjami, istna łąka na talerzu. Legendarny kwiat paproci zakwita raz do roku, podczas letniego przesilenia. W noc kupały wyruszano do lasu w poszukiwaniu tego kwiatu, wierząc, że znalazca zostanie obdarowany wielkim bogactwem. Nagroda nie jest tak cenna, jakby się mogło zdawać, bowiem majątkiem nie wolno się z nikim dzielić. Odkrywca zyskuje skarb materialny, ale i wielką samotność. Kwiat jednej nocy, na który wyczekujemy miesiącami, przekwita w ciągu kilku godzin. Motywy roślinne znajdują się także w ornamentyce ludowej i zazwyczaj wiernie oddają naturalny wygląd rośliny, niezależnie od materiału, w którym zostały wykonane. Upominki dawane bez okazji budzą podejrzenia. Czy można być pewnym, że kwiaty podarowane bez wyraźnego powodu nie niosą żadnych intencji? Czy w chwili przyjęcia wiązanki przyjmuje się przeprosiny, a odmowa oznacza dezaprobatę i niezgodę? Czy wypada przyjąć kwiaty od nieznajomego albo oddać swój bukiet komuś innemu? Goździki są symbolem trudnych czasów i przemian. Róże zaś mają kolce. Trzymane nieodpowiednio sprawiają ból. Piękno i dobro życia okryte bólem i cierpieniem. Nie ma róży bez kolców. Ostrożności nigdy za wiele. Przyjmujemy kwiaty zarumienione, czując się znacznie bardziej kobieco niż chwilę temu. Niesamowite, jak jedna róża odmienia nastrój. Sposób widzenia świata i ludzi staje się łagodniejszy. Proszę, to dla ciebie. Oddaję mi swoją białą damę Lizzie. Podnoszę wzrok i nie mogę oprzeć się wrażeniu, że chce mi coś powiedzieć. Wiem, jak lubisz kwiaty, a przy okazji chciałam załagodzić to, co zaraz usłyszysz. Pół roku wcześniej. Rozdział pierwszy. Violetta. Nie ma nic gorszego niż obudzić się po krótkiej nocy na 2 minuty przed budzikiem. Jest 5:13. Wyłączam alarm, by nie obudzić współlokatorów. Przymykam oko na chwilę i robi się 5:44. Wstaję z łóżka prawą nogą, łudząc się, że uchroni mnie to przed kłopotami czy złym dniem. Idę na paluszkach do łazienki. Zostawiam uchylone drzwi, żeby wpuścić odrobinę światła dziennego i w pośpiechu robię lekki makijaż. Wklepuję krem kryjący, robię parę pociągnięć kredką do brwi i tuszuję rzęsy. Trudno, musi wystarczyć. Zakładam sprawdzony zestaw. Koszulka i ogrodniczki. W locie myję zęby. Portfel, telefon, klucze wyliczam ze stałej checklisty. Są. Wbiegam, mając na uwadze, że sąsiedzi jeszcze śpią. Tym razem mam szczęście. Tramwaj właśnie podjeżdża i udaje mi się wejść tylnymi drzwiami. Przydałoby się popracować nad kondycją. Czuję suchość w ustach i przyspieszone tętno. Szukam wolnego miejsca. Wyczuwam na sobie spojrzenia studenciaków i myślę, to działa. Na opakowaniu kremu obiecywali podkreślenie naturalnego piękna i są efekty. Here I am! Koniec z poświęcaniem pół godziny na makijaż. Dłuższy sen, zdrowsza cera, śniadanie bez pośpiechu w stylu francuskim. Uśmiecham się i wyglądam przez okno. Ludzie są dziś nieco milsi. Jakiś chłopak nie może oderwać ode mnie wzroku. Wsiada środkowym wejściem i skrycie spostrzegam, że zmierza w moją stronę. Przepraszam, czy można? To on. Siada koło mnie. Błękitne oczy wpatrują się w moją twarz. Codziennie budzę się piękniejsza, ale dzisiaj to już przesadziłam. Czuję, jak zalewa mnie fala gorąca. Widziałaś się dzisiaj w lustrze? Zagaduję. Dobrze, że nie stosuję podrywu na masz mapę, zgubiłem się w twoich oczach. Uśmiecham się, nie wiedząc, co powiedzieć, ale on nie daje za wygraną. Wyciąga telefon i już chce mu podać swój numer, kiedy mówi spójrz. Wpatruję się w ekran jego telefonu i znów zalewa mnie fala gorąca, tym razem ze wstydu. Zamiast czarnej kredki do brwi użyłam fioletowej. Wybiegam na następnym przystanku i już wiem, że jestem spóźniona. To drugie spóźnienie w tym tygodniu. Na domiar złego on wysiada za mną. Oferuje chusteczki higieniczne i wodę. Udaje mi się zmyć to cholerstwo. Dziękuję, zażenowana, i wsiadam do następnego tramwaju. Docieram spóźniona 40 minut. Jest dopiero 8:10, a ja czuję, że moja prawa noga dziś zawiodła. Do wydawnictwa wchodzę po cichu, starając się pozostać niezauważona. Na próżno. Patrzy na mnie z założonymi rękami w tej swojej opiętej ołówkowej spódnicy sięgającej biustu. Mam wrażenie, że guziki zaraz wyskoczą i trafią w oko praktykanta bez przerwy gapiącego się na atuty szefowej. Eliza zerka na mnie wymownie, w jej spojrzeniu odczytuje zdumienie: jak ty wyglądasz? Macham ręką na znak rezygnacji. W ramach pokuty przygotujesz listę tematów do specjalnego wydania, mówi Rebeka, nie patrząc mi w oczy. Ksiądz w spódnicy. Wściekam się, choć wiem, że mogło być gorzej. Szefowo, ja to zrobię, wyrywa się aplikant. W takim razie wszyscy przygotujcie propozycje tematów do zamknięcia numeru. Temat ma być lekki i z przymrużeniem oka kierowany głównie do młodych mężczyzn. Rebeka wychodzi, a Aleksander rzuca mi wyzwanie wzrokiem. Na kiedy? Pytam, spodziewając się odpowiedzi. Na wczoraj, rzuca na odchodne, dodając: kawa do mojego gabinetu. Widzimy, jak Olek pędzi do kuchni, jakby brał udział w wyścigu o puchar prezesa. Czujesz? Pyta Liska. Patrzę na nią zdezorientowana i zmuszam nozdrza do wysiłku, ale zanim pada odpowiedź, że nic nie czuje, dopowiada z premedytacją: pachnie wazeliną na kilometr. Przymyka oko. Kolejne godziny upływają na sortowaniu poczty, odbieraniu telefonów, redagowaniu drobnych ogłoszeń lokalnych, układaniu haseł do krzyżówki bez nagród, czyli robieniu wszystkiego tego, co niezbędne w przyszłej pracy dziennikarza prasowego. Brakuje tylko układania horoskopów na podstawie wróżenia z fusów. Łapczywie pita kawa kapie mi z kącika ust i plami koszulkę. Klnę w duchu siarczyście i szukam czegoś do przebrania się. Z góry ciuchów rzuconych kiedyś na chwilę biorę pierwsze z brzegu wycieraki i koszulkę z nadrukiem papugi. Wychodzę z zegarkiem w ręku, tym razem docierając na miejsce pieszo. Jestem na czas. Jak ścinamy? Pyta młoda stylistka fryzur w krótkim uczesaniu z wygolonym bokiem. Pokazuje zdjęcie blond piękności, wycięte z kolorowej prasy, i tłumaczę szczegóły, które mnie interesują. Po całym dniu masaż głowy sprawia mi ogromną przyjemność. Mogę tak siedzieć do rana. Peleryna fryzjerska otacza moją szyję, ale cała przyjemność znika, gdy widzę, jak długie pasma moich włosów lądują na podłodze. Stylistka paznokci z sąsiedniego stanowiska opowiada o swoim cudownym weekendzie z chłopakiem. A ja czuję się zażenowana, poznając szczegóły tej sensacyjnej historii. Gotowe! Z uciechą oznajmia ekspertka. Nie jestem zadowolona z efektu. Moja mina mówi sama za siebie. Kobieta spogląda na mnie nieco urażona i na zakończenie dodaje: zawsze staramy się dopasować fryzurę do stylu danej osoby. Szach i mat. Rozdział drugi. Violetta. Po ostatnim incydencie dostałam ksywkę Violet. Współlokatorzy śmiali się do rozpuku. Tym razem przed wyjściem upewniam się przed lustrem, że wszystko jest okej. Choć się domownikom zachciewa się żartów, że mam krzywo zapiętą koszulę. Na tym samym przystanku z ciekawości wypatruję mojego wczorajszego wybawcy, ale nie wiem, jakbym się zachowała, gdybym spotkała go tu i teraz. Uśmiecham się pod nosem i trochę żałuję, bo mam pewność, że dziś wyglądam o wiele lepiej. Zerkam na notatki, którym poświęciłam cały wieczór, licząc na aprobatę mojej przełożonej. Młody narcyz. Czy wypada dać kwiaty na pierwszej randce? Niezapominajki prosto z bajki, czyli jak zrobić wrażenie na kobiecie. Rośliny cięte czy kwiaty doniczkowe? Dopasowanie kwiatów do okazji. Co w kwiecie piszczy? Gorące uczucie, tęsknota, a może wyraz uznania. Znaczenie najpopularniejszych kwiatów i sekrety ich kolorów. Dlaczego róże mają kolce? Jak łagodzić spory z punktu widzenia kobiet? Przede mną siedzi dziewczyna w podobnym wieku. Próbuję dostrzec okładkę książki, którą czyta, i mimowolnie marszczę czoło, ponieważ uwielbiam Musso i znam zakończenie tej powieści. Wchodzę do redakcji w pogodnym nastroju. Na porannej odprawie spotykamy się z innymi działami w sali konferencyjnej. Po krótkim wstępie i wyrażeniu niechęci do swoich pierwotniaków, Rebeka przystępuje do omawiania pomysłów. Wiolka, zaczniemy od ciebie. Obwieszcza ze zbolałą miną, jakby przebywanie w naszym towarzystwie było dla niej udręką. Jakie są twoje propozycje? Z kolorowej teczki wyjmuję starannie opisane notatki z podziałem na tytuły, podtytuły, zagadnienia niezbędne do wyczerpania tematu oraz odnośniki do źródeł i fotografii. Zamierzam odczytać punkt po punkcie, kiedy Rebeka wyrywa mi je z ręki i ilustruje każdą linijkę. To jest do niczego, dziecko z przedszkola ma więcej rozumu.
Z impetem przedziera moją listę propozycji do ostatniej rubryki i podrzuca skrawki papieru do góry w geście triumfu. Nie wierzę własnym oczom. W myślach przytaczam wszystkie przekleństwa, jakie znam. Dlaczego ona mnie tak poniża? Jest niewiele starsza, a traktuje mnie jak małolatę, która w dodatku nic nie potrafi. Gorzko przełykam ślinę, zmuszona ugryźć się w język. Jest moim opiekunem. Kiedyś nadejdzie chwila, w której powiem jej prosto w oczy, co o niej myślę, ale teraz chcę zaliczyć praktyki i ukończyć studia. Świadoma, że bez jej podpisu nie uda mi się pójść dalej, kapituluję. Sekretarka przerywa naradę z powodu pilnego telefonu. Rebeka znika na kilkanaście minut, a ja pozostaję wystawiona na krytykę innych. Viola podejmuje próbę pocieszenia Ela. Milczę. Kiedy ja milczę, wiadomo, że nie jest dobrze. Chciałabym zniknąć. Udaję twardą, ale gdy tylko przekraczam próg łazienki, wylewam łzy. Liz biegnie za mną i nic nie mówi, tylko zamyka mnie w uścisku. Wypuszczam powietrze i ocieram oczy. Jak ty to robisz, że po łzach ani śladu? Próbuje mnie rozbawić i nawet udaje jej się wywołać moje dołki w policzkach, bowiem doskonale wie, że wodoodporny tusz do rzęs już nieraz uratował moje oblicze. Osobiście śmieszy mnie, że dla wzmocnienia efektu w filmach zawsze stosują ten zwykły i po policzkach spływa czarny strumień, a w tej sytuacji rozmazane oko wyklucza powrót do publiki szydzącej z cierpienia współpracownika. Bez wymiany zdań czuję się gotowa na kolejne gradobicie. Na moje szczęście posiedzenie zostaje przełożone na poniedziałek. Rebeka musi załatwić nieznane nam sprawy niecierpiące zwłoki, poza oficyną, a jej obowiązki przejmuje Jovita, zastępczyni. Poranek przebiega pod znakiem unikania spotkań towarzyskich w pomieszczeniu socjalnym. Aleksander przynosi sobie kawę, nie pytając, czy i my mamy ochotę. Miesza cukier łyżeczką, stukając o krawędzie szklanki i doprowadza mnie tym do szału. Siorbie, a jego usta przypominają wargi goryla. Pstryka długopisem, ale przestaje po jednym spojrzeniu Elizy. Jak na złość, tego dnia poznajemy praktykę wykonywania zawodu dziennikarza w innych sekcjach i wędrujemy od gabinetu do gabinetu. Mój misterny plan chowania się przed światem upadł. Dla ukojenia nerwów Lizzie namawia mnie na wieczorne bieganie. Ale choć zazdroszczę jej determinacji i sylwetki, muszę odmówić. Mój telefon wibruje, na ekranie wyświetla się Sissy. Uśmiecham się. To się nazywa wyczucie czasu. Odbieram, posyłając Eliceusa na pożegnanie. Hej, Sis, muszę ci o czymś powiedzieć. Odzywa się taka radosna, że nie mam śmiałości wyprowadzić jej z tego stanu. Hej, piękna, co cię tak cieszy? Umieram z ciekawości. Chyba się zakochałam. To wspaniale, podzielam jej entuzjazm. Jaki on jest? Opowiadaj. Jest po prostu idealny. Musisz go poznać. Nie mogę się już doczekać. Jak tylko znajdę chwilę, to się widzimy. Reaguję na jej słowa, doskonale wiedząc, że ostatnim razem mówiłam dokładnie to samo. A co u ciebie? Mieszkamy w jednym mieście, a wciąż nie mamy czasu się spotkać. Wiesz, jak jest. Studia, praktyki, jeszcze ta zbliżająca się sesja. Uciekam myślami do zagadnień z rozwoju dziennikarskiej etyki normatywnej w Polsce. Dasz radę, kto jak nie ty? Że niby kujon? Oburzam się. Wzorowa uczennica. Śmieję się. Nie mogę teraz rozmawiać. Chciałam po prostu podzielić się nowiną. Muszę kończyć, mam zajęcia. Odezwij się czasem. Kocham cię. Pa! Mam tyle pytań, a ona po prostu się rozłączyła. Łagodny głos mojej siostry chwilowo koi moje wzburzenie, jednak jestem zbyt zdenerwowana, by od razu wracać do domu. Stoję przed przejściem dla pieszych, czekam na zielone światło i wciąż nie mogę się nadziwić, ile osób przechodzi na czerwonym. Absolutnym hitem są matki pchające wózek. Czasem sobie myślę, że sprawiedliwie byłoby rozdysponowanie gotówki z mandatów dla osób przestrzegających przepisów ruchu drogowego. Przechodzę na drugą stronę ulicy i za rogiem kiosku prasowego dostrzegam policję, która łapie rowerzystów jadących po chodniku. Widzę ich już któryś raz w tym miejscu i zastanawiam się, dlaczego inni nie posiedli tej wiedzy. Wściekła na Rebekę, zaczynam cieszyć się z cudzego nieszczęścia. Idę na spacer do Parku Nowowiejskiego. To mój ulubiony. Pośród zieleni drzew unoszę głowę i przymykając oczy łapię ostatnie promyki słońca. Okrążam staw. W oddali widzę parę. On trzyma za plecami ogromny bukiet róż. Może chce się oświadczyć? Wydają się tacy szczęśliwi. Pewnie zaraz wpadnie mu w ramiona. Jak tylko o tym pomyślałam, kobieta zaczęła machać rękoma na wszystkie strony. Kłócą się. Robi się coraz głośniej. Zwalniam, nie chcąc wchodzić w epicentrum awantury. Dłoń kobiety z rozmachem trafia w policzek mężczyzny. Ona sama odwraca się i odchodzi. Mężczyzna wyrzuca bukiet do kosza. Robi mi się żal. Żal kwiatów. Zerkam, czy nikt nie patrzy i wyjmuję bukiet, przyspieszając kroku, jakbym coś ukradła. Czuję, jak czerwienią mi się policzki, ale nie jestem w stanie oprzeć się pokusie. Nigdy nie dostałam i pewnie nie dostanę tylu długich, przepięknych, krwisto-czerwonych róż. Jest ich chyba ze 30. Czemu winne są te prześlicznej urody kwiaty, by skończyły spragnione wody w śmietniku? Czuję się jak wybawca, a każdy powód jest dobry, by wybielić się z przywłaszczenia cudzych róż. Najnowsze trendy ślubne sugerują wręczanie butelek wina i innych podarunków zamiast kwiatów. Kiedy ja wezmę ślub, przygotuję największe wazony i będę oczekiwać pachnącego ogrodu. Róże, piwonie, frezje i goździki. Już czuję ten zapach. Będę jak gwiazda filmowa, która z okazji urodzin czy gratulacji po udanym występie zasypywana jest bukietami. Życzenia złożone za pomocą kwiatów są najbardziej wdzięczną formą wyrażania uczuć. Rozmarzona spaceruję ze zdobyczą. Siadam na pobliskiej ławce. Wpycham nos w róże i zaciągam się najbardziej jak potrafię. Istny raj. W głębi bukietu dostrzegam bilecik. Przeczytać czy nie przeczytać? Początkowo mam opory, jednak już po chwili wygrywa babska ciekawość i z dreszczykiem emocji odkrywam cudze sekrety. O Magdaleno, wybacz mi mój nietakt, bądź odrobinę mniej obrażona. Najlepsze życzenia z okazji 30 urodzin. Wcale nie jesteś stara. R. Idę dumna jak paw, a kobiety oglądają się za mną z poczuciem zazdrości. Może dzięki temu jakiś mężczyzna się opamięta i obdaruje swoją wybrankę jednym małym kwiatkiem. Brak pieniędzy nie jest wymówką. Stokrotka zerwana prosto z łąki cieszy oko, a włożona za ucho pobudza zmysły. Ale to ja dziś jestem szczęściarą. Po jakimś czasie, gdy kwiaty opadną z sił, ogołocę je z najcenniejszego. Kąpiel w płatkach róż sprawi, że poczuję się kimś wyjątkowym. Luksus dla bogaczy. Ułuda, która skończy się wraz z czyszczeniem wanny. Chwilo, trwaj. Dziękuję, Romeo. Rozdział 3. Wioletta. Jest piątek, godzina 6:45. W łazience o tej porze robi się tłoczno. Wszyscy mamy zajęcia od rana. Zaparzam kawę, gdy widzę, że Lesio nie może ustać w miejscu. Violet, mam sprawę. Zagaduję niepewnie. O co chodzi? Pytam, wyciągając mleko z lodówki. Nie wiem, co kupić Adriannie na urodziny. Rozkłada ręce w geście bezradności. Klejnoty. Rzucam. Patrzy na mnie zmieszany, a ja pokazuję mu dłoń z pierścionkiem po mojej cioci Róży. Swoją drogą szkoda, że wraz z kawałkiem złota nie odziedziczyłam tak doskonałego imienia. Na biżuterii znam się jak świnia na gwiazdach. Grymasi. A co ty byś chciała dostać? Przerywam słodzenie kawy. Moje oczy stają się hipnotyzujące. Słyszałeś o kwiatach w pudełku? Bez chwili wahania pytam z nadzieją w głosie. Mam kupić kwiaty i schować je do pudełka? Przecież one zaraz zwiędną. Nie słyszał. Wzdycham teatralnie i mieszając cukier, tłumaczę nieświadomemu. Kwiaty w pudełku nie wymagają flakonu, zmieniania wody czy podcinania końcówek. Wybierasz opakowanie, na przykład walec, i wypełniasz kwiatami tylko do krawędzi. Zamykasz pudełko i tadam! Niespodzianka gotowa. Możesz też zrezygnować z wieczka, aby główki kwiatów wystawały ponad jego brzegi. Teraz rozumiesz? Ale jak to nie muszą być podlewane? Nie chcesz mi chyba powiedzieć, żebym urwał główki, zalał je wodą i zamknął w pudle na zawsze, albo co gorsza, kupił sztuczne kwiaty? Wykrzywia się. Biorę głęboki oddech, żeby nie urazić kolegi i po dolaniu mleka do kawy cierpliwie wyjaśniam. Kwiaty cięte, układane są na gąbce florystycznej nasączonej odpowiednimi mieszankami. Świeże kwiaty utrzymują się w pudełku znacznie dłużej niż moje ostatnie. Uśmiecham się pod nosem. Oczywiście współlokatorom nie powiedziałam prawdy. I biorę kilka łyków kawy. Widząc, jak Leszek próbuje to sobie wyobrazić, przerywam jego katusze i wyszukuję zdjęcia w internecie. Ładne, prawda? Pokazuję kilka flower boxów. I w dodatku nie więdną, tylko usychają. Kobieta nie musi płakać nad umierającymi różami. Mrugam. Wow! Otwiera szeroko oczy ze zdziwienia, bo czegoś takiego jeszcze nie widział. Po, jak zawsze, interesujących zajęciach z języka angielskiego z panią Lilianą, w damskiej toalecie tworzy się kolejka. 5 minut przerwy to za mało na tłum kobiet o potrzebach większych niż tylko opróżnienie pęcherza moczowego. Przy lustrze robi się zamieszanie. Zaczyna się. Ma ktoś pożyczyć tabletkę przeciwbólową? Z tłumu dobiega prośba o ulgę w cierpieniu. Udaje, że nie słyszę. Pożyczka bez pokrycia. Za każdym razem odcinam z blistra pigułkę o podwójnej dawce i wkładam razem z tamponem do kosmetyczki na czerwony alarm. Rozdałam już kilka tabletek, które ani razu nie wróciły do mnie, aż w końcu, gdy sama znalazłam się w potrzebie, moja kosmetyczka pozbawiona była kapsułki ratunkowej, a wysyłane sygnały SOS najwyraźniej nie docierały do koleżanek z roku. Bliskiej osobie oddałabym wiele, ale nieprzygotowane na comiesięczne powtórki obce dziewczyny nie robią na mnie wrażenia. Zmuszona do kłamstwa, na ponowne pytanie kierowane bezpośrednio do mnie, odpowiadam: nie mam. Po chwili włączają się wyrzuty sumienia, ale jestem nieugięta. Ostatnie spojrzenie w lustro, oko w oko z kłamczuchą i mogę ruszać na konserwatorium monograficzne. Jeszcze przez chwilę utożsamiam się z obolałą dziewczyną, ale poziom trudności ćwiczeń zmusza mnie do koncentracji. Najwyraźniej nie tylko dla mnie temat jest niepojęty, na warsztatach już dawno nie było tak cicho. Burczenie w brzuchu jednej z koleżanek brzmiące jak echo w górach rozśmiesza całą grupę, rozluźniając nieco gęstą atmosferę. Dostajemy dodatkową przerwę. Cytrynowa herbata granulowana i Snickers zakupione w automacie łagodzą poczucie winy. Zwolnienie z egzaminu u doktora Hermana na podstawie frekwencji z całego półrocza zawęża listę przedmiotów do nauki w tym semestrze. Zawistni koleżanki i koledzy, którzy zamiast systematycznie chodzić na wykłady, systematycznie pili piwo, nagle chcą od nas pożyczyć notatki i niektórym z nich nie przeszkadza, że nie zamienili ze mną dotąd ani jednego zdania. Tym razem posłusznie dzielę się z innymi wszystkim, co mam. Wychodzę z budynku i zmierzam w stronę przystanku. W oddali widzę skupisko ludzi oraz słyszę ambulans jadący na sygnale. Zboczenie zawodowe każe mi podejść bliżej. Po taśmie policyjnej rozwijanej wzdłuż ulicy wnioskuję, że nie jest dobrze. Reakcje tłumu są różne. Od przerażenia i nagrywania okoliczności telefonami komórkowymi, poprzez głośne komentarze, a nawet osądy nie zostawiające suchej nitki na winnym. Po wstręt i ucieczkę jak najdalej od miejsca zdarzenia. Staję na palcach, ale jedyne co widzę to odbijający się w promieniach słonecznych koc termiczny.
Odsunąć się, proszę się odsunąć! Krzyczy ktoś z zespołu ratowników. Proszę się rozejść i nie utrudniać akcji!
Mówi stanowczo jeden z policjantów do ciekawskich napierających na taśmę. Wchodzę do pobliskiej knajpy i wraz z innymi oglądamy relację na żywo. Na miejscu zdarzenia jest patrol policji oraz załoga karetki pogotowia, która udziela pomocy poszkodowanej. Należy podkreślić godną pochwały postawę sprawcy wypadku, który zachowując zimną krew, wezwał służby ratownicze oraz umiejętnie udzielił pierwszej pomocy poszkodowanej. Muszę ochłonąć. Poproszę wodę z cytryną. Składam zamówienie i szukam wolnego miejsca. Co to właściwie za moda na picie ze słoika? To mogłam być ja. Wzdrygam się. Ja to mam problemy.
Wioluś!
Leszek podbiega i ściska mnie.
Ada była zachwycona, dziękuję.
Chichocze.
Rozdział 4. Adam. Mówię ci, Lidia, zrozumiesz, gdy dorośniesz. Patrzę na nią. Gdybyś tylko wiedziała, jak jesteś dla mnie ważna po śmierci Anki. Zamyślam się. Palma ci odbiła. Darek przerywa moją zadumę niczym Barney Stinson, z jak poznałem waszą matkę. Jest moim najlepszym kumplem, ale wkurza mnie jak nikt inny. Jego uwagi są równie trafne, co irytujące. Zostajesz czy wychodzisz ze mną? Podwieźć cię? Pyta już całkiem serio. Przejdę się. Muszę jeszcze coś załatwić. Przy skrzyżowaniu widzę starszą kobietę, która sprzedaje kilka rzeczy. Przypomina mi moją babcię. Podchodzę, bo robi mi się jej żal. Nie mam w zwyczaju pytań o cenę, więc kupuję 3 bukiety konwali i znikam za bramą cmentarza. Mija 8 lat od mojej straty, a ja wciąż pamiętam, że te kwiaty lubiła najbardziej. Gdybym tylko potrafił się modlić. Po dzisiejszym wypadku ożywają wspomnienia. Jak podaje radio, ranną 19-latkę przewieziono do szpitala z urazem głowy. Dziewczyna przeżyła, ale odniosła liczne obrażenia. Trąbią o tym wszystkie rozgłośnie radiowe. Mam ciarki. Moja Ania nie miała tyle szczęścia. Z głębi szafy wygrzebuję pudło. Siadam na podłodze i wraz z uniesieniem wieka uwalniam ze środka emocje powrotu do przeszłości. Oglądam stare zdjęcia, przypominając sobie wszystkie szczęśliwe chwile, które przeżywaliśmy razem. Wyjmuję wycinki z lokalnych gazet. Przełykam ślinę i czytam informacje sprzed lat. Kierowca nie zatrzymał się przed oznakowanym przejściem dla pieszych, na którym znajdowała się młoda kobieta. Uderzenie było tak silne, że poszkodowaną odrzuciło kilka metrów dalej. Sprawca uciekł. W wyniku poniesionych obrażeń ciała 20-letnia kobieta zmarła. Policja poszukuje sprawcy, ktokolwiek... Wciąż nie została zakończona sprawa śmiertelnie potrąconej kobiety. Kierowca zbiegł z miejsca wypadku. Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Funkcjonariusze policji znaleźli samochód, ale nikt do tej pory nie usłyszał zarzutów. Trwają poszukiwania sprawcy. Moją zadumę przerywa dzwonek telefonu dochodzący z drugiego pomieszczenia. Podrywam się w poszukiwaniu telefonu, który ostatecznie znajduje się pod poduszką. Dzwoni Daro. Mam ochotę nie odbierać, ale po trzech wcześniejszych, nieodebranych połączeniach wnioskuję, że to coś pilnego. Halo? Guten Abend, stary. Jest impreza. Kumpel świętuje 30 urodziny. No i? Będą Ewka, Jowita, Sandra i kilka osób z naszej starej klasy, rzuca na zachętę. Nie mam ochoty. Źle się czuję. Próbuję się wymigać, bo rzeczywiście od tego wszystkiego rozbolała mnie głowa. Tylko mi nie mów, że znowu nie masz z kim zostawić Litki. Zostaw ją u sąsiadki. Rechoczę jak stara ropucha, doskonale wiedząc, że doprowadza mnie tym do furii. Nie przyjmuję odmowy, wisisz mi przysługę. Słyszę pretensje w jego głosie. Rzeczywiście, bardzo mi pomógł przy ostatniej sprawie. Następnym razem mam coś do zrobienia. Myślę o tych wszystkich świstkach walających się po podłodze. Ja stawiam, zapewnia. Będzie też brat Anny. Wyciąga argument, który przekonuje mnie do wyjścia. Dawno się nie widzieliśmy i jestem ciekaw, jak sobie chłopak radzi. Gdzie i o której mam przyjechać? Zgadzam się. Jak za starych, dobrych, studenckich czasów. Alibi. Godzina 20. Cius. Narzucam koszulę w kratkę i nieco już sprane, wygodne dżinsy. Wywijam rękawy do łokci, zakładam sprandiki, wyciągam z szafy marynarkę i jestem gotów. Ostatni raz spoglądam na zdjęcie Ani i chowam je wraz z urywkami gazet do szuflady. Wychodzę. Ciesząc się bardziej na spotkanie z jej bratem niż na zjazd klasowy przy alkoholu. Docieram na miejsce. Przy stoliku widzę kilka znajomych twarzy. Dziewczyny nic się nie zmieniły. No, może poza jedną, która przefarbowała włosy i całkowicie zakryła swoją urodę przesadnym makijażem. Darek z solenizantem dołączają do nas po kwadransie. W tym czasie zdążyłem już zapoznać się z osobami towarzyszącymi. Po pierwszej serii piwa dla wszystkich atmosfera się rozluźnia. Rozmowy schodzą na tematy, które niezbyt mnie interesują. Z opresji wyrywa mnie pojawienie się młodego. Cześć, brachu. Kopę lat. Ściskamy się. Jeszcze niedawno był nastolatkiem, który przeżywał rodzinną tragedię, a teraz z tym zarostem drwala wygląda, jakby postarzał się o 20 lat. Może wyjdziemy na zewnątrz? Proponuję, wskazując palcem na ucho. Usiłuję mignąć Darkowi, że wychodzę, ale zbyt pochłonięty jest damską częścią naszego gremium, żeby w ogóle mnie zauważyć. Zostawiamy zajęte sobą towarzystwo i udajemy się na pogawędkę z dala od uporczywej muzyki. Trwająca około półtorej godziny rozmowa mija jak pstryknięcie palcami. Jestem spokojny, że radzi sobie całkiem dobrze, a przynajmniej lepiej niż ja w jego wieku. Szukam wzrokiem mojego przyjaciela i dostrzegam, jak podryguje z jakąś dziunią w zbyt kusej sukience. Daro śmieje się w niebogłosy. Jego głos jest donośny, ale najwyraźniej wszyscy zdążyli się już do tego przyzwyczaić. Nasza maskotka klasowa, choć w tym przypadku preferuję określenie błazen. Chyba jestem już na to za stary, bo zaczynam się nudzić. Wszyscy poją się alkoholem. Odnoszę wrażenie, że do nich nie pasuje. Dariusz pije na umór i nie zapowiada się, aby kończył. Ziewanie mnie zamęcza, więc podchodzę do mojego kumpla i mówię, że wychodzę, zachęcając, aby wyszedł ze mną, ale twierdzi, że świetnie się bawi i musi zatańczyć z Sandrą. Podaję mu rękę i żegnam się ze wszystkimi. Kieruję się w stronę placu Grunwaldzkiego, gdy słyszę za sobą wołanie: Adam, królu złoty! Odwracam się z pytaniem, czy jednak wraca, ale zamiast odpowiedzi dostaję propozycję podwózki. Staję jak wryty. Rozglądam się i w pobliżu zauważam zaparkowaną czerwoną Toyotę Yaris. Przyjechałeś samochodem? Chcesz prowadzić w takim stanie? Zdurniałeś do reszty? Czuję, jak podnosi mi się ciśnienie. Komunikacja miejska jest dla mieszczuchów, a ja jestem panem! Prycha, ledwo trzymając się na nogach. Ogarnij się! Nie rób głupstw! Usiłuję go powstrzymać, bojąc się zarówno o niego, jak i o potencjalne ofiary. Dawaj kluczyki, żądam. A on twierdzi, że wypił tylko dwa piwa. Dawaj kluczyki, mówię! Podchodzę do niego i ostatni raz powtarzam to samo. Ale sytuacja najwyraźniej go bawi. Szarpiemy się i udaje mi się wyjąć klucze z kieszeni jego spodni. Oddawaj, wrzeszczy, oddaj to! Podchodzi do mnie naprawdę wkurzony. Jego agresja paraliżuje mnie strachem. Nie ustępuję, więc schylam się po kamień i dźwięcząc kluczami udaję, że wrzucam je do studzienki kanalizacyjnej. W rzeczywistości ukrywam brelok za pasem moich spodni. Coś ty narobił! Darek klęka przy studzience, próbując podnieść pokrywę. Zamawiam taksówkę, która zjawia się błyskawicznie i siłą wsadzam go do samochodu. Wrzeszczy pod moim blokiem, ale jego siły słabną z minuty na minutę. I teraz to ja jestem tym silniejszym. Otwieram drzwi i wprowadzam go do środka. Ma tak nieskoordynowane ruchy, że przewraca wazon, który z hukiem ląduje na podłodze. Kładę go na łóżko. Próbuję wstać chwiejnym krokiem, ale już po chwili rezygnuję. Katastrofę, mówi pod nosem i po minucie zasypia w pozycji półleżącej. Patrzę na tego oszołoma chrapiącego na mojej sofie i zastanawiam się, co on ma w głowie. Zdejmuję mu buty i przykrywam go kocem. Niańczę go jak jego własna matka. Stary, a durny. Biorę zmiotkę i uprzątam bałagan, który zrobił. Nieco spokojniejszy, że mam go na oku, biorę prysznic i kładę się spać. Rozdział 5. Adam. Kołacze dźwięk kluczy przekręcanych w zamku. Otwierają się drzwi i wchodzi do środka. Słyszę jej śmiech. Ubrana na biało wygląda jak anioł. Widzę jej pełne ciepła spojrzenie, ona uśmiecha się do mnie. W jednej chwili jej oczy robią się szkliste, zieleń przybiera kolor czerwieni. Spływające po policzkach krople łez plamią krwią jej śnieżnobiałą sukienkę. Budzę się zlany potem. Wskazówka zegara uderza rytmicznie, jest 4:22. Do rana nie udaje mi się już zasnąć. Korzystam z okazji i idę pobiegać do Parku Południowego. Po małej rozgrzewce, niesiony przez składankę utworów do biegania, resetuję mózg do czasu, aż mijam kobietę w białej sukience. Moją głowę zaprzątają myśli o przeszłości. Gdybym mógł cofnąć czas, zatrzymałbym ją w akademiku dłużej. Łyk kawy, słowo, gest, czerwone światło, SMS znaczą więcej niż nam się wydaje. A każde przesunięcie sekundnika na tarczy zegara może skutkować ocaleniem. Uratowani myślą zupełnie odwrotnie, kiedy jedna sekunda zaważa na ich przeznaczeniu. Zadumany w ostatniej chwili zauważam biegaczkę. Skręcam gwałtownie, by uniknąć zderzenia i ląduję na gałęzi, która przecina mój policzek. Niczego nieświadoma dziewczyna biegnie dalej. Na dziś wystarczy. Podnoszę się. Zewnętrzną częścią dłoni ocieram krew z policzka. W drodze powrotnej wstępuję do piekarni, a pod domem kupuję dwie butelki wody. Kiedy ja piłem, Daro zawsze o tym pamiętał. Długi, chłodny prysznic studzi moje emocje. Wychodzę boso i nadziewam się na odłamek ceramiki. Przeszywający ból uwalnia moją wściekłość. Obserwuję, jak Daro śpi w najlepsze. Zazdroszczę mu snu. Nie rusza go moje krzątanie się po kuchni i trzaskanie szafkami. Pobudka, mówię, ale ten ani drgnie. Wstawaj, krzyczę z premedytacją. Gdzie ja jestem? Zrywa się, ale szum w uszach i rwący ból głowy nie pozwalają mu się wyprostować. Lituję się i stawiam przed nim butelkę wody. Przysysa się jak niemowlę do piersi. Co ja tu robię? Dziwi się. Nie pamiętasz? Powoli wraca myślami do wczorajszych zdarzeń. No tak, muszę pomyśleć, gdzie trzymam zapasowe kluczyki. Gówno mnie to obchodzi, kwituje. Być może uratowałeś mi życie, reflektuje się. Być może. Słucham, co ma mi do powiedzenia. Jesteś prawdziwym przyjacielem, Adam. Szkoda, że nie mogę powiedzieć tego samego o tobie. Przepraszam za Lidię. Naprawdę mi głupio. Widzisz, ja mam Lidię, a ty nie masz nawet psa. Odgryzam się. Tu nie chodzi o Lidkę ani o ciebie. Czy ty naprawdę nie rozumiesz, że mogłeś kogoś zabić? Mogła zginąć niewinna osoba, wrzeszczę. Ciszej, proszę, chwyta się za głowę. Adam, przepraszam. Wstaję i ze skrzynki na klucze w przedpokoju rzucam w jego stronę brelok. Trzymaj cymbale. Łapie i patrzy na mnie zaskoczony. Jak? I jeszcze jedno. Radzę ci nie wracać transportem publicznym. Komunikacja miejska nie jest dla pana. Akcentuję. Spacer dobrze ci zrobi, a teraz zejdź mi z oczu. Otwieram drzwi na oścież, dając do zrozumienia, że rozmowa skończona. Wstaję połamany i udaję się w stronę wyjścia. Moje jedno spojrzenie na niechlujnie pozostawiony koc zmusza go do wycofania się i złożenia go w kostkę. Nie dość, że głupi, to tresowany. Śmieje się w duchu. Zakłada równo ustawione buty. Na odchodne wyciąga dłoń, ale ja nie odwzajemniam jego gestu. Woda. Sugeruje, że może mu się jeszcze przydać. Wraca i zabiera butelkę ze sobą. Zamykam drzwi i obserwuję przez okno, jak dopija wodę do końca i omija przystanek. No, mówię na głos zadowolony. Może jeszcze będą z niego ludzie. Można? Oglądam mecz siatkarski plus ligi. Jestem ciekaw, ile osób zareagowałoby na podobne incydenty. Ciekawość skłania mnie do wcielenia pomysłu w życie. Otwieram browarek, zawartość wychylam, a puszkę zostawiam. Bynajmniej nie w celu oddania do skupu aluminium.
Rozdział 6. Wioletta. Dorota wyjechała do rodziców. Leszek został u Ady na noc i mam całą chatę tylko dla siebie. Rano słyszę coraz głośniejsze pukanie do drzwi. To musi być Elka. Wie, jak bardzo nie znoszę używania dzwonka. W piżamie otwieram rozpromienionej biegaczce, która wchodzi do środka z reklamówką truskawek. W tych gadkach do biegania wygląda jeszcze smuklej niż zwykle. Skąd ty bierzesz tyle energii, kobieto? Bieganie oczyszcza mi głowę. Wchodzi i patrzy na moją piżamę z łosiem, a ja nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Pójdę się ubrać, oznajmiam, widząc jej reakcję. Kawy? Rządzi się jak u siebie w domu, ale sama ją tego nauczyłam. Dwie łyżeczki kawy zalać do 3/4 wysokości, jedna łyżeczka cukru dopełnić mlekiem. Pada, zanim udaje mi się zabrać myśli. Kocham ją. Ledwo zdążyłam się ubrać, a Elcia otrzypułkowała połowę tych czerwonych dobroci zerwanych prosto z krzaczka. Wiesz już, o czym będziesz pisać? Podaje mi kawę w wyszczerbionym kubku. Rzucam złowieszcze spojrzenie i w jednej chwili zamienia go ze swoim. Wyszczerbiony kubek to zepsuty kubek. Powiedz lepiej, jak tam przygotowania do pierwszego półmaratonu. Stosuję taktykę odwrócenia uwagi.
Nie mogę się już doczekać, ale wiesz, co w tym wszystkim jest najlepsze?
Spogląda, jak moczę truskawkę w cukrze i robi pauzę, oczekując mojego zainteresowania. Dopytuję z pełną buzią.
Przy okazji zbieramy na leczenie Stasia.
Uśmiecha się. Przełykam smakowity kąsek.
Przyjemny, spożyteczny, świetny materiał dla dziennikarza.
Zajadam dalej, a Liska zrywa się z krzesła.
Jesteś genialna!
Jak na dziennikarza przystało, wyciąga telefon z opaski zamieszczonej na ramieniu, włącza dyktafon i mówi coś do siebie, aby wartościowa myśl nie uleciała, ale nie słyszę jej, bo wychodzi do łazienki. Wraca i całuje mnie w policzek.
Masz u mnie kwiaty.
Szczerzy się. Wkłada telefon z powrotem do kieszonki. Było miło, widzimy się wieczorem. Rzuca na odchodne. Ona jeszcze nie wie, że rozszerzy temat sportowej działalności charytatywnej na rzecz potrzebujących i opisze go w pracy magisterskiej za 3 lata. Zostaję w domu i mam chwilę sam na sam z książką. Jednak już po jednym rozdziale przesypiam. Otwieram oczy i zwolna wracam do rzeczywistości. Przeglądam czasopisma, licząc na to, że nagłówki podsunął mi pomysł na temat. Tak się jednak nie dzieje. Rebeka uczyniła moją pomysłowość bezużyteczną. Cokolwiek wymyślę, wydaje się niezadowalające. Ja się do tego po prostu nie nadaję. Szukam wymówek, więc uciekam w porządki. Odkurzyłam już podłogi, posprzątałam łazienkę. Sterłam kurze w pokoju i nastawiłam pranie. Zmęczona i głodna, jednym okiem zerkając na serial kryminalny, przyrządzam pierś z kurczaka z pieczarkami w sosie śmietanowo-ziołowym z ulubionym makaronem penne. Dziś wieczorem wybieramy się do kina plenerowego na Wyspie Słodowej. Filmy oglądane na świeżym powietrzu cieszą się niesławnącą popularnością. Rok temu namówiła mnie moja siostra, dziś to ja nakłaniam znajomych na nietuzinkowe seanse filmowe. Wieczory są chłodne. Jestem zmarźluchem, więc ubieram się stosownie do okazji. Zakrywam kostki wyższymi skarpetkami i na 2 warstwy odzieży narzucam szary kardigan. Wzorzysty szal wrzucam do torebki, podobnie jak paczkę orzeszków. Leżaki są już zajęte, ale zostało jeszcze sporo wolnych krzeseł. Eliza przynosi koc i termos z gorącą zawartością. 3-miesięczny repertuar kina pod chmurką nie mówi nam za wiele. Po powrocie z ciekawości sprawdzę noty na Filmwebie. Projekcja już się rozpoczęła. Obowiązujący zakaz picia alkoholu i palenia papierosów nie do wszystkich przemawia. Niepisane zasady również są łamane.
W kinie jestem, odzywa się jakiś mężczyzna z tyłu. Na dramacie, dodaje z niemałym wyrzutem, nie ściszając głosu, jakby tu był sam.
Patrzymy na siebie z Elizą i przewracamy oczami, okazując oburzenie na brak kultury.
No, już się zaczęło,
kontynuuje, nie zważając na innych widzów, szczerze zainteresowanych filmem, próbujących skupić się na treści.
Nie znam,
dodaje lekceważąco koneser sztuki. Odwracam się w celu zabicia delikwenta wzrokiem, ale wśród tłumu w panującej ciemności nie dostrzegam gagatka.
A taki sobie,
podsumowuje bez skrępowania. Odwykłyśmy od filmów fabularnych i dokumentów z różnych rejonów świata, zdobywających uznanie na licznych festiwalach, więc czujemy się odrobinę jak damy z wyższych sfer.